Najwyższy, najlepszy nasz przyjacielu Jezu Chryste, obecny w tej hostii, czcigodny księży biskupie, bracia kapłani. Zatytułowałem tę konferencję, ona jest powiedzmy pewną refleksją, może taką dosyć luźną, ale niech będzie konferencja. Święty Jan Paweł II i prymas tysiąclecia, pamięć inspirująca. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II, który nie tylko jako postać historyczna, ale jako święty oddziaływuje na nasze życie, nasze parafie. Pomaga także, stawia się za nami. No i wszyscy jesteśmy w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia. Dlatego ten temat, a jednocześnie, jeśli mogę się wytłumaczyć, ja osobiście jestem zwolennikiem, tak to powiedzmy, nie tylko wspominania. Na razie to w Polsce, powiem szczerze, tak to chyba się zanosi. Jest wiele konferencji, wiele artykułów w prasie, ale wszystko to dotyczy tego, jaki był Jan Paweł II, jaki był, jaka była myśl prymasa tysiącleci. Ja chciałbym, nie chcę powiedzieć, że tu będę oryginalny, bo pewnie są takie inicjatywy, o niektórych wspomnę, które starałyby się odpowiedzieć na pytanie, co by powiedział prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, a także Jan Paweł II, w odpowiedzi na nasze kłopoty, nasze niepokoje, no nie chcę powiedzieć kryzys. Nasz kościelny, także nasz kapłański. O ile w duńskiej woli papież Franciszek zawsze mówi, pamiętajcie bracia, żeby kazanie jak jest, to żeby było krótkie. Ja mam 25 minut teraz na to powiedzmy kazanie, ale żeby w kazaniu była jedna myśl, jeden obraz i jedno uczucie. Ja po tylu latach już przepowiadania przeczytałem to i to mi się podoba. Jedna myśl, którą można zapamiętać, może być rozwinięta myśl, ale jedno uczucie i jeszcze jeden obraz. Jeśli ja chciałbym tutaj jakąś myśl sformułować, no to właśnie szukam inspiracji dla mnie, dla mojego życia, dla życia mojego środowiska, moich braci kapłanów. Pochodzę z polskiej diecezji. Także teraz szukam tej inspiracji razem z wami, może i dla czcigodnych tutaj braci. A więc to jest moja myśl. Na razie nierozwinięta, ale poszukująca. Natomiast myślę o obrazie, no to myślę o tym obrazie, który dzisiaj widziałem, jadąc ze Zduńskiej Woli tutaj. To jest obraz, powiem szczerze, imponujący obraz naszego, waszego włosławskiego kościoła. Z Zduńskiej Woli tylu kapłanów, z Zduńskiej Woli tyle parafii. Po drodze mijaliśmy, ja już uczulony na niektóre, imponujące kościoły, w tych miasteczkach i w tych wioskach. Tak sobie uświadomiłem, to jest przecież potęga. Taka potęga, oczywiście nie jakaś tam materialna, od tego jesteśmy jak najdalej, nie jakaś polityczna, ale ten nasz krajobraz tutaj, ten nasz także polski jest przesiąknięty, czego symbolem są te kościoły, tak jakby kropki nad i tej duchowości, tego chrześcijaństwa. A teraz, gdybym chciał o emocji powiedzieć, jedno uczucie, to jest między dumą a troską. Dlaczego tak to sformułowałem? Duma z tej wiekowej tradycji, z tej siły jeszcze mamy w Polsce, żeby już nie mówić tylko o Włocławku, tak naprawdę mamy jeszcze, ileś tam mówią, 10 tysięcy parafii. Kilkadziesiąt tysięcy księży, myśląc o zakonnikach i diecezjalnych. Mamy tylu zakonników, mamy tylu katechetów. Ostatnio jeszcze podają, mimo że u nas już jest kryzys kapłaństwa, to jeszcze Christine der Gegenwart napisali, że co czwarty ksiądz święcony w Europie to jest Polak. A więc to jest duma. Z drugiej strony troska. No troska, ona tu może wybrzmi, ale o konkretne sprawy. I teraz kilka punktów tej dumy, z której ja żyję. Ja powiem szczerze, że żyję to nie. Ponieważ jak ja dorastałem tutaj, może już niewielu jest tu wieśników moich, ja mam 46 lat kapłaństwa, ale jak ja dorastałem jako maturzysta, powiedzmy do tej matury, i potem szedłem do seminarium, i potem w kapłaństwie, to ja na przykład, no dlaczego? Byłem pełen niepokoju, chociaż powinienem być wtedy pełen optymizmu. Po pierwsze, że komuna wmawiała nam, jak ja miałem maturę i przed maturą, że jeśli ty chcesz postępowy być, to ty nie możesz być wierzący. Bo jeśli jesteś postępowy, a więc idziesz rozwojem nauki, to jest opium dla ludu. Ja poszedłem do wojska z takim przekonaniem. I musiałem wybrać. I powiem szczerze, że w tych Bartoszycach, cieszę się, że tu wszędzie spotykamy z duńskiej woli, tutaj może nie kolegów, ale poruczników czy podporuczników żołnierzy naszego wojska. Otóż ja tam przeżywałem poważny kryzys, powiem szczerze. A w dodatku, kiedy jeszcze jeden z poruczników, mój dowódca plutonu, kiedyś w czasie szkolenia politycznego, oni tego nam dawali dużo. Ja byłem w tych samych koszarach, co ksiądz Popiełuszko, tylko on wyszedł, a ja tam wstąpiłem. Powiedział nam tak: obywatele, żołnierze, ja się wam dziwię. Dlaczego? Dlatego, że jak wy wrócicie do tych swoich seminariów, będziecie księżmi, to za 30 lat będziecie siedzieć w kościołach, w tych swoich konfesjonałach i nie będziecie mieli, powiedział, petentów. Się będziecie frustrować. Zmarnujesz życie. Drodzy bracia, ja się tym przejąłem. A jak on ma rację, ten Nikołaju? I długo, naprawdę długo ze sobą walczyłem i tak to się wahało. Tak, tak. No Bogu dzięki. Dziękuję za to Ci, Panie Jezu, że moja decyzja się słoniła. No tak, wróciłem. Już minęło więcej niż 30 lat, ale mogę, to powtarzam na wielu kazaniach. Poruczniku Nikołaju, na pewno żyjesz tam jeszcze. Gdzieś, bo byłeś młody poruczny. Słabym byłeś prorokiem. Małym, słabym prorokiem. Te kościoły, nawet na Mazowszu, także tutaj, nie są puste. Może nie są tak zapełnione jak za Jana Pawła II, ale nie są puste. Tak naprawdę, jakie sądy, chodzi o frekwencję, zależy od nas. A więc ja jestem dumny z tego, że ja uwierzyłem wtedy mojemu proboszczowi, uwierzyłem moim rektorom, moim profesorom, uwierzyłem Bogu, a nie tym sługom złego systemu. Jestem dumny z tego, że moje kapłaństwo prawie całe upłynęło pod okiem, pod patronatem, jakkolwiek chcecie, w cieniu Jana Pawła II. Jestem dumny z tego, że moje kapłaństwo, może nie całe, ale że miałem jeszcze okazję poznać kardynała Wyszyńskiego i go podziwiać. Za co go podziwiałem? Myślę, że część z nas odnajdzie także swoją dumę i swój podziw wobec tych dwóch wielkich mężów, wielkich ludzi Kościoła, wielkich świętych, ośmielę się powiedzieć. Imponowali, imponują mi do dzisiaj, może się zdziwicie, że wymieniam to na początku. Za to nieprzypadkowo wybrałem akurat to, co mnie tutaj tak zadziwia pozytywnie, bo to jest, myślę, odpowiedź także na niektóre nasze potrzeby dzisiejszego Kościoła. Zadziwia mnie i jestem dumny, imponują mi, że potrafili się porozumieć, że stanowili tandem, którego ani komuna, ani katolicy, tacy czy inni, postępowi, mniej postępowi, ani los nie rozdzielił. No przecież wiele ich różniło. Tygodnik powszechny, środowisko krakowskie, Warszawa, inny tygodnik, tygodnik warszawski. Jeden bardziej otwarty, myślę o kardynale Wyszyńskim, bardziej otwarty na sobór, obaj byli otwarci. Na inteligencję też obaj byli otwarci, ale nie muszę tu wyjaśniać. Inna była ich trochę wrażliwość na katolicyzm ludowy, na dialog, na reformy posoborowe. Jak tak z boku patrząc, były jednak różnice między nimi. Dlaczego się rozumieli? Dlaczego do tej pory nikt nie znalazł, a komuniści przecież próbowali, nie wsadzili jakiegoś tam narzędzia, które by rozszczepiło ich? Obaj ludzie wielkiej wiary, to jest po pierwsze, i jednocześnie wielkiego rozumu. Obaj ludzie wielkiej odwagi, przekraczającej granice. To się u jednego i drugiego naszych świętych patronów, jeśli tak mogę powiedzieć, łączyło. Wielki rozum, a jednocześnie odwaga przekraczania tych granic. Czyli byli ludzie, którzy tak tylko patrzyli. Ja dam przykład. U świętego Jana Pawła II, jeszcze Wojtyły przedtem, mógłbym znaleźć wiele takich granic, barier, które on przekraczał. Niektóre jeszcze wybrzmią, ale ja wtedy student seminarium, który ćwiczył metafizykę, czytał te metafizyczne książki i potem przeczytałem, jak wcześniej on napisał o sobie i czyn, ale szczególnie przeczytałem dyskusję, którą w Nałęczowie kardynał Wojtyła, jeszcze był kardynałem, zorganizował dla swoich krytyków, a krytyków tej książki, którzy byli takimi typowymi, ksiądz biskup mi wybaczy, że ja tutaj może się filozofuję niepotrzebnie, ale no przecież wśród krytyków osoby i czynu czcigodni bracia kapłani to były nazwiska pierwszej klasy, gdy chodzi o filozofię. Krąpiec, Kamiński, nawet Kalinowski nie był taki zadowolony. Gogacz tutaj w Warszawie. Ta dyskusja jest opublikowana. Jak ja przeczytałem tę dyskusję i pokorne odpowiedzi filozofa Wojtyły, który próbował przetłumaczyć tę metafizykę, nie to, że on rzucał metafizykę, ale ją przełożyć na język personalistyczny. I taką już był na pewno, był arcybiskupem, był rządcą archidiecezji krakowskiej. Nie wiem, czy był kardynałem, może jeszcze nie. To ja wtedy, nie pierwszy raz, ale z najwyższym szacunkiem pomyślałem, Boże, jaki to jest mądry, bo mi się akurat podoba personalizm. Ja całe życie to, co tam próbuję konstruować z tej teologii moralnej, to opieram na personalizmie. Tym teologicznym, ale to, żeby na tym teologicznym, bo na czymś oprzeć, to musi być ten filozoficzny. Ale pomyślałem, to jest człowiek, który potrafi bronić tożsamości Kościoła, filozofii, myśli chrześcijańskiej, otwierając się na nowe, nie nowe, ale zupełnie inne. Do tej pory pamiętam w Tygodniku Powszechnym tamtych czasów, w 70. latach, Tischner, świętej pamięci Tischner, jak Krąpiec wydał książkę chyba o naturze ludzkiej, o prawie naturalnym, to Tischner w Tygodniku Powszechnym na pierwszej stronie zamieścił taki chyba tytuł, wielką recenzję, człowiek w oknie systemu. No tu system był tradycyjny, a tutaj jest otwartość. Kardynał Wojtyła, który miał także otwarte serce na Tischnera. Jakby Tischner był przy innym biskupie, to bracia i siostry, nie wiem, jak by się skończyło jego filozofowanie i jego myślenie. W każdym razie to był, potem kiedy już czytałem i czytam kardynała Wojtyłę, no dzisiaj wspominałem z Duńskiej Woli, to co to, co kardynał jako papież powiedział o teologii ciała, to przecież było idealne wyczucie chwili, ale przekraczające, powiedzmy, tradycyjne ujęcie nawet teologii ciała w naszej katolickiej teologii. To, co powiedział potem o feminizmie. Który papież by feminizmu teraz bronił? Do tej pory znam środowiska w Polsce niektóre, które nie używają słowa feminizm. Nie powiedzą, że dlatego, że feminizm to dla nich brzmi źle. To w każdym razie nasz święty papież był człowiekiem naprawdę dużej odwagi. A prymas tysiąclecia? Wystarczy przypomnieć jego porozumienie z 50 roku. Jak on daleko szedł, żeby z tymi komunistami nawiązać nie tylko dialog, ale obronić Kościół. No przecież w Rzymie go za to bardzo krytykowano. A prymas szedł. Już nie mówi jako młody ksiądz we Wrocławiu. Przecież on tam zakładał związki chrześcijańskie zawodowe. On tam towarzyszył ludziom pracy. Także ci ziemianie włocławscy go oskarżali przed biskupem, że to jest jakiś socjalizujący ksiądz. Taki prymas nam się trafi. Szedł poszukując prawdy i społecznej zgody Bazylei. Ale to jest także geniusz, kiedy jak trzeba było, doszedł do granicy, dalej nie można, non possumus. Czy to nie jest przedmiot do zachwytu, do wdzięczności Panu Bogu, ale także tym ludziom. Wreszcie ich programy duszpasterskie. Obaj byli intelektualistami, ale przyznajmy, taka wielka nowenna tysiąclecia. My jako teologowie moraliści, powiem nieskromnie, próbowaliśmy kilka lat temu a mamy w swoim gronie kilku księży biskupów, nawet ordynariuszy, no podpowiedzieć, że może teraz przyszedł czas, to już było 10 lat temu, przyszedł czas, bo widać było, że idzie kryzys, żeby nie tyle powtórzyć, bo nic się nie powtarza, ale wymyśliliśmy wielka nowenna tysiąclecia w promocji rodziny. Obrona i promocja rodziny. Taki podtytuł to się nazywało. Nie przebiliśmy się z tym programem, ale ośmielę się powiedzieć, że jak czytam program nowenna kardynała Wyszyńskiego, to przecież był idealny program duszpasterski. Kto chce zobaczyć, jaki to był konkretny program duszpasterski, to niech spojrzy nie tylko na hasła, ale spojrzy na sposób realizacji. Ten program obronił Polskę, nie tylko polski Kościół, ale także polskie społeczeństwo. Wierzcie, wierność polskiej, tej najlepszej tradycji duchowej, z której to i Ateneum Kapłańskie, i wielki ośrodek także duchowości, ale i myśli we Włocławku, tak powiedzmy, i w Krakowie, jeśli już chcemy porównywać. A potem korzystaliśmy my wszyscy w Polsce na kulu z tej myśli jednego i drugiego. Wreszcie, za to i z tego powodu jestem dumny i jestem im wdzięczny za to, że obaj przeżyli chwilę zamachu. To znaczy kardynał Wyszyński pewnie nie był przynajmniej, ale ja pamiętam chwilę zatrwożenia w 1981 roku, kiedy Ojciec Święty był postrzelony i leżał w szpitalu, a za kilka tygodni umierał kardynał Wyszyński. To dla mnie jest misterium, które do tej pory ciarki mi przechodzą po plecach, jeśli to wspominam. Wydawało nam się, że wszystko już się zawala. Myśmy wtedy studiowali w Rzymie. Że wszystko się, że tu z tej kliniki Gemelli płyną wiadomości przerażające, Z Warszawy płynie wiadomość, że umiera powoli prymas tysiącleci. Ja wtedy jako młody ksiądz mówię, Boże, ale nie będę wspominał teraz swoich, teraz perspektywy, jak patrzę na to, to myślę, jaka jest piękna racja w tym, że to człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Że ta Boża opatrzność potrafi pisać na krzywych liniach naszego życia. No i teraz, przepraszam, że się teraz zwrócę do czcigodnego księdza kanclerza. Około 10 minut. Dziękuję. Z takiego rozdarcia między dumą, tak naprawdę dumą z tego powodu, oczywiście tę dumę mógłbym nazwać bardziej tak pobożnie, tak teologicznie nawet można by ją, ale ja chciałbym w sobie i was, bracia, uświadomić sobie, poczuć tę radość z tego, że wyrastam z takiego kościoła. Oczywiście nie znam tutaj, ale tu patrzę na biskupa Kozala, tu patrzę na dzisiaj drugi raz już, ponieważ jestem bardzo związany z ojcem, z Niepokalanowem i miałem tę wielką łaskę, że byłem z Duńskiej Woli, gdzie ojciec Maksymilian stawał przy ołtarzu i miał swoją prymicję. Tu widzę i słyszę pierwszy kościół w Polsce pod wezwaniem ojca Maksymiliana. To naprawdę nie są przypadki, ale w takiej sytuacji wspominanie nie kończy się tylko na dumie. Jest inspirujące. Do czego inspirujące? Po pierwsze, nie zafałszować. Do tego nie zafałszować. Obronić prawdę o Janie Pawle II i o prymasie tysiącleci. Zwłaszcza o Janie Pawle II. Dzisiaj nie tak dawno odszedł od nas. Ile ja słyszę już, to nie tylko od obierków. To jest mnie najbardziej boli, powiem szczerze. Mam nadzieję, że tutaj siedzących nikt za rok, za pół roku nie odejdzie z kapłaństwa. Ale no, czytam tego, to jest jezuita, jak wiecie, Obirek, jakie on pisze artykuły o Janie Pawle II. No jak można tak fałszować naukę, ale i postać? Jaki to fundamentalista, czego nie dostrzegł w tym kościele? Jak on miał naukę przestarzałą, patriarchalny styl wobec kobiet i tak dalej. A w ogóle ta teologia ciała to jest nic nie warte. W porównaniu z tym, co dzisiaj feministki głoszą, no to otóż obronić, to jest naszym zadaniem, naszych wydziałów, naszego przepowiadania, naszej katechezy, obronić prawdę o tych ludziach, o ich nauce. Do tej pory pamiętam, jako młody chłopak, gdzieś jeszcze w tych, za naszych młodych czasów, były takie kioski ruchu, no i tam było wszystko, począwszy od papierosów, a skończywszy na gazetach. I tam kiedyś spotkałem taką broszurę, do tej pory widzę jej, czarno, czerwono. Quousque tandem cardinale. Dokąd zmierzasz, kardynale? Otóż zobaczycie, że jak się zacznie i po beatyfikacji znowu będą ośrodki, będą ludzie, którzy będą mieli za złe bardzo wiele. Obronić, jeszcze raz bronić, interpretować, czytać i przekazywać prawdziwą, wielką naukę tych ludzi. Pokazywać ich aktualność. Na przykład ten personalizm chrześcijański, o którym mówimy. Otwartość na dialog ze światem. Program obrony wiary w zmieniających się czasach. W tym kontekście ciągle pytać, i tu sobie pozwolę już może, broń Boże, nie chciałbym krytycznie mówić, co robiłby kardynał Wyszyński dzisiaj z odzyskaną wolnością? Czy i jak, tak sobie o tym myślę, układałby nowy program duszpasterski na nasze czasy. Czy powtórzyłby nowennę, wielkonowennę? Mówimy, że nic się nie powtarza, ale właśnie w tej obronie rodziny. Czy kardynał Wyszyński przeprowadziłby reformę finansową w Kościele? Niektórzy mówią, że to jest grzech zaniedbania współczesnego Kościoła polskiego, że po transformacji nie zdobyliśmy się na taką reformę. Nie mam odwagi mówić, czy to, co jest, jest dobre, czy jest słabsze, czy bardzo dobre. Ale są głosy, że potrzebna jest reforma finansowa. Może byłoby mniej kłótni w tych, ja mówię teraz o swoim kościele, w tych kancelariach, o te śluby, te pogrzeby, o te tace, o ceny, przepraszam, ceny, o intencje mszalne i tak dalej. Wiadomo, że za komunię tego nie można było zrobić, być może za parę lat nie będzie można zrobić, ale były czasy i pogoda czasami sprzyjała temu. Czy jakby reagował dzisiaj prymas tysiąclecia Jan Paweł II na dla mnie bardzo dziwne ataki publicystów katolickich, ale i księży, którzy chodzą do tych telewizji i są tak naprawdę niektórzy największymi krytykami naszego Kościoła, nas samych. Ja wiem, że oni chcą reformować Kościół poprzez nacisk, poprzez pres, ale na miłość boską, ja tak byłem wychowany, to ja wierzę, że jeszcze są inne drogi, w Kościele są inne drogi reformowania Kościoła. Może nieraz za wielką cenę. Ja spotkałem w naszej diecezji, wchodzę do diecezji, gdzie trzeba było kilka reform dokonać. I znam księży, którzy do Rzymu przyjechali, ale nie szli do dziennikarzy, tylko szli do kardynała Dziwisza, powiem szczerze. Nigdy nie wierzyłem, że się dostaną do tego kardynała. Mój proboszcz, nieżyjący. Ja mówię, jak ksiądz prawa dojdzie do Dziwisza? Doszedł. Oczywiście płacił potem za to cenę, ale doszedł. Ale nigdy nie wierzę, nie uwierzę, że można zreformować Kościół, idąc do telewizji albo do gazety wyborczej. Wreszcie, za wszelką cenę, albo już pominie ten Amoris Laetitia, bo już tam się wypowiadałem na ten temat, no bo dzisiaj musieliby się spotkać, i ja wierzę, że by spotkały myśl Jana Pawła II z myślą franciszkową. Tylko nawiążę, że jak co by powiedzieli ci wielcy nasi poprzednicy, kiedy część publicystów katolickich, może księży mniej, ale tych, no nie będę wymieniał nazwisk, bo tutaj Pan Jezus na mnie patrzy, a On chyba nie każe nazwisk wymieniać. Czytamy o nich wszystkich. Przecież oni na papieża Franciszka to nie tylko zgrzytają zębami, ale wprost uważają go za, no nie mówię tego słowa, za heretyk. No ja nigdy też mi nie przyszło do głowy, ja wychowana, podejrzewam bracia i wy także, no naprawdę papież to jest papież, ja może go nie rozumiem. Może go nie doczytałem. Może mi się, ale ja nigdy bym, czy to jest Franciszek, czy to jest ktoś inny, no nie powiedział, że on się myli. A ja otwieram ci niektóre tygodniki, prawicowe szczególnie, bo już tam nie mówię te wszystkie lewackie, tym się nie zajmuję. Ale prawicowe niby z Ducha Chrystusa, które tydzień w tydzień biją we Franciszku. Nawet jak ten synod był na temat Amazonii, już przed zakończeniem sztandarowi publicyści katoliccy już wietrzyli, że będzie schizm, że papież nie będzie celibatu nie zachował, że wiry probaty pozwoli. Jakie rozczarowanie, że ukazała się adhortacja i nic takiego tam nie ma. Już nie muszą, nie płaczą z powodu, ale rozczarowanie. Coś jest takiego w Polakach, a może i niektórych kapłanach, nie wiem, ale szczególnie w świeckim. Skąd to się bierze? No i wreszcie, jak formowaliby, co chyba jest najważniejsze, katolików świeckich? Co by powiedzieli na nasz dzisiejszy kryzys w seminarium? Znaczy w tym sensie, że powołanie. Zauważcie, jeśli jest duma z tylu kapłanów w każdej diecezji, w Polsce, i tym zakończę, to ja proszę Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, a niebawem Jana i kardynała Wyszyńskiego. Jest nas tylu jeszcze. Są takie sanktuaria, są takie ośrodki duchowe. A tak naprawdę, jak patrzymy, to i to nie tylko w mojej diecezji, ale nie mam jakoś pomysłu na to, żeby zaradzić temu, co w ciągu 10 ostatnich, ten kryzys już się rysował wcześniej, ale w ciągu 10-15 lat, no tak siadło, że my stajemy się bezradni. Dlatego zakończę takim serdeczną prośbą. Janie Pawle II, który tyle napisałeś i zrobiłeś, ale napisałeś Pastores Dabo Vobis, tyle o kapłaństwie, tyle o duchowości, na każdy wielki czwartek pisałeś nam list. Podpowiedz nam, naszym przywódcom, ale każdemu z nas, podpowiedz, jak mamy przede wszystkim oczywiście świadczyć, ale jak mamy dzisiaj nie poddać się takiemu właśnie, takiej trosce, która jest bezradnością. Jak się ma przełożyć duma z tej wielkiej tradycji, z tych wielkich, pięknych kościołów, z tych kapłanów także. Patrzyłem, nie chcę tutaj mówić, broń Boże, komplementów, bo już nic nie mam za komplementy, przepraszam, ksiądz biskup, i tak nie będzie mnie... Ale byłem dumny, jak tylu kapłanów w tej poprzedniej naszym spotkaniu szli do tej komunii. Siedziałem tam przy ołtarzu i tak patrzyłem na twarze, patrzyłem, tak pomyślałem, przecież każdy z nich dźwiga jakiś ciężar swojego powołania, swojej pracy. Gdyby tak jakiś biskup niemiecki zobaczył, że ma tylu kapłanów w sile wieku, to jest coś pięknego, tym bardziej, że to są bracia. Czasami może zmęczeni. Niektórzy tak jakby troszeczkę z nadwagą, no ale to przecież nie jest grzech. Ale to są naprawdę, to jest siła naszego. Polscy kapłani, to jest coś pięknego. Janie Pawle II, pozwól nam tę naszą ilość, a i jakość przekuć w to, co będzie odpowiedzią na najbliższe lata, na najbliższe dziesięciolecia i na najbliższą przyszłość tego Kościoła. Amen.